witam was wszystkich bardzo serdecznie. Chyba szczególnie witam osoby, które są gośćmi albo może nawet pierwszy raz tutaj. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze czuli z nami. Nie tylko w tej oficjalnej części, która za około pół godziny się skończy, ale też później, gdy będziemy mogli porozmawiać w tej tak zwanej nieformalnej części. No ja nie jestem dobrym muzykiem, nie znam się za bardzo, słoń mi na ucho nadepnął, ale naprawdę jak dziękuję za to, że wy używacie swoich darów tutaj, bo to poruszało coś w środku, w moim właśnie takim nieutalentowanym sercu w tym względzie. Chciałbym pokazać wam na początku trzy zdjęcia i zapytać, co łączy te trzy zdjęcia. Może ktoś krzyknie głośno, jak zwie, co łączy. No, dziękuję bardzo. No właśnie, te trzy zdjęcia łączy, właściwie mogłbym powiedzieć dwie rzeczy. Słowo mowa albo język i jeszcze Jakub, albo święty Jakub, który jest autorem właśnie listu świętego Jakuba. I w trzecim rozdziale, w ogóle ten list świętego Jakuba to jest taki, można by go skrócić do dwóch, trzech słów, wiara w praktyce. Jak praktycznie żyć. I język zajmuje, jest jedną z tych dziedzin praktycznych. No i w tym fragmencie, w trzecim rozdziale, gdy Jakub zaczyna ten, ja zacząłem ten temat języku i nie będę do tego wracał, bo to był trzeci rozdział i był bazowym fragmentem we wrześniu, w tak zwanej części pierwszej na temat naszej mowy. Dzisiaj mamy część drugą, ale co Jakub chciał przekazać przez te trzy porównania? Zobaczcie, nie? Język to jest mały organ, ale może czynić coś wielkiego. Tak, jak ta uzda, czyli to jest ta metalowa część w pysku konia, jest mała, a Jakub pisze, kieruje całym koniem. Albo ster okrętu, to jest okręt z czasów apostoła Pawła z pierwszego wieku i z tyłu widzicie tam takie trochę inne wiosło i takiego żołnierza i on jest mały, ten ster, ale kieruje całym okrętem. I trzecie porównanie, mały ogień, może iskra, a może rozprzestrzenić się i zniszczyć, spustoszyć całe połacie lasu. I Jakub mówi, podobnie język. Mała rzecz tutaj, ona wyraża to, co jest w sercu, w środku człowieka i może skierować twoje życie, może mieć wpływ duży na twoje życie. Może nadać kierunek, ale też może spustoszyć, zranić, może zniszczyć opinię o kimś, jego godność, próbować przynajmniej, może też zniszczyć Kościół od środka. I Jakub pisze jeszcze, może jeszcze dopowiem trochę, że to jest bardzo trudne okiełznać język, że to jest, my różne zwierzęta potrafimy ujarzmić, ale ten organ jest taki trudny do ujarzmienia. I mówi, że to jest wskaźnikiem dojrzałości. Jeżeli panujesz nad językiem, jeżeli język jest poddany tobie, to ty jesteś coraz bardziej dojrzałą, doskonałą osobą w Chrystusie, jako chrześcijanin. Czy to jest łatwe? Nie, Jakub mówi, to jest bardzo trudne, ale potem on mówi takie słowa. Ja teraz wyrywam trochę z tego trzeciego rozdziału. Mówi, nim wysławiamy Pana i Ojca i nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boże. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak, bracia i siostry, bym dodał, być nie powinno. I jeżeli Bóg przez Jakuba mówi, tak być nie powinno, to przecież nie dawałby nam polecenia, które przerasta nasze możliwości. Tak, przerasta nasze możliwości, gdybyśmy polegali na sobie. Ale w Bogu, gdy polegamy na Duchu Świętym, gdy poddajemy się Jemu, gdy polegamy na Bożym Słowie i ono przemienia nas od wewnątrz, to również jest to możliwe dla nas, gdy Chrystus żyje przez nas, gdy Jego, nasze słowa są jakby Jego słowami. I ja potem kontynuowałem taki temat, znaczy w takim ciągu, że najczęstsze grzechy języka i przykłady też budującej mowy. I w zasadzie to, co mi się udało we wrześniu, to jeden przykład, czyli bym powiedział głównie plotkowanie i niedochowywanie tajemnicy w przeciwieństwie do powściągliwości w mowie i właśnie dochowywanie sekretu. I nic więcej o tym nie powiem teraz, dlatego że można to odsłuchać na naszej stronie babt.pl z września. Jest to nazwane Nasza Mowa, część pierwsza. I dzisiaj chciałbym przejść do dwóch innych grzechów języka. I to jest mowa nieuprzejma, przykra. Nie, że to mi sprawia przykrość, tylko ta wypowiadana mowa jest przykra. Jest szorstka, surowa versus mowa uprzejma, miła i łagodna. I chciałbym na dwa fragmenty na początku zwrócić uwagę. Łagodna odpowiedź uśmierza gniew, lecz przykre, szorstkie słowo wywołuje złość. Miłe słowa są jak plaster miodu, słodyczą dla duszy, lekarstwem dla ciała. Czy jest to możliwe, że niektóre słowa powodują jeszcze większą złość? Już jesteśmy zdenerwowani, już jest jakieś napięcie, już jest konflikt, a my przez to, jakich słów używamy, jakby dolewamy oliwy do ognia. I o tym mówi ten pierwszy fragment. Gdy te słowa są przykre, one wywołują złość. I odwrotnie, łagodne słowa uśmierzają ten gniew. A w tym drugim fragmencie z Księgi Przysłów ten plaster, czy to lekarstwo odnośnie ciała, odnośnie duszy, odnośnie całego człowieka mówi, że miłe słowa są jak, lubimy słodycze, są jak najlepsze ciasto, ale dla duszy, pokrzepiają, cieszymy się na nie. I na całego człowieka wpływa to również na jego ciało. Chciałbym podzielić się jednym przykładem. Moje zetknięcie z niewierzącą prawdopodobnie osobą, chociaż tego nie wiem. Dobrych kilka lat temu jadę samochodem ulicą Jana Pawła II, większość ją zna, jest dwupasmowa. I zatrzymałem się na lewym pasie, są dwa pasy w jedną stronę, na czerwonym świetle. I obok mnie na prawym pasie zatrzymał się też samochód. I muszę dodać, że byłem bardzo przejęty wyjazdem. Właściwie myślałem, prowadząc samochód, myślałem o tym wyjeździe i kątem oka patrzę, że ten samochód z prawej strony ruszył i ja ruszyłem po to, żeby po kilku metrach taki dostawczy samochód uderzył w mój prawy przód, przesunął mnie i po prostu nie wiedziałem, co się stało. Nagle w inny kierunek jadę. No i rzeczywiście rozbity samochód i wyskakuje kierowca tego dostawczaka i niewiele pamiętał, używał wiele słów, ale krzyczał, przeklinał na mnie, nie wiem, co tam jeszcze mówił. Tylko jeszcze bardziej się zdenerwowałem i potem stała się dziwna rzecz. Wyszedł pasażer jeszcze z tego samochodu i on podszedł do mnie i od razu widziałem, że on ma zupełnie inną twarz. On patrzy życzliwie na mnie. On patrzy tak miło na mnie i mówi, proszę pana, to się zdarza. I wiecie co, to był jak to lekarstwo właśnie, te jego słowa. No rzeczywiście, nie mogę już tego cofnąć. Kurczę, gdybym mógł jeszcze na tym czerwonym świetle i to cofnąć, ale nie mogę. Ale to wpłynęło, że ja mogłem się uspokoić i zastanowić się, no co teraz zrobię dalej. I to wydarzenie miało też wpływ na naszą rodzinę, bo wiecie, jak to jest w domu, gdy mieszkamy razem, gdy dzieci są małe, czy starsze nawet teraz, gdy już są dorosłe, raz po raz się coś zbije. Czasami coś cennego, jakiś mój ulubiony kubek, czasami jakaś miska, jak ostatnio, czasami jakiś wazon, czasami inne rzeczy. I wiecie, co się nauczyłem mówić z tego powodu? Właśnie, wydaje mi się, że to są miłe słowa. To się zdarza. I jeszcze dodaję, też się tego przez lata nauczyłem od Josha McDowella, to był w kontekście stosunku do dzieci. W naszym domu liczą się bardziej ludzie niż rzeczy. Czyli gdy są konfliktowe sytuacje albo zdarzy się coś takiego, że coś się rozwali, stucze, takie rzeczy się zdarzają, ale w naszych domach powinny bardziej się liczyć ludzie niż rzeczy. Popatrzmy dalej na fragmenty z Pisma Świętego, które mówią o tej mowie. Fragment z listu do Efezjan. Właściwie jak myślę o Efezjan, to bardzo szybko myślę, że to jest jak Gdańsk. Bardzo podobna sytuacja. Też portowe, też zamożne miasto, więc równie dobrze mógłby apostoł Paweł skierować te słowa do wierzących w drugim kościele baptystów w Gdańsku na przykład, zamiast do wierzących w kościele w Efezie. I co on kieruje? Wszelka gorycz i zapalczywość, i gniew, i krzyk, i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Popatrzcie na te słowa. On mówi, co nie powinniśmy robić, co powinniśmy odsunąć, odrzucić, i też mówi, co powinniśmy robić. Zapamiętałem też takie słowo, takie zdanie krótkie, które mi towarzyszy, też nie wiem dlaczego tak się uchwyciło przez lata, ale nigdy w gniewie. Zaczęło się, gdy się uczyliśmy, jak wychowywać dzieci, to chodziło o to, że gdy kształtujemy zachowanie dzieci, je dyscyplinujemy, nigdy nie rób tego w gniewie. Ale czy to nie dotyczy każdej innej relacji? Jeśli rozmawiasz z żoną, jeśli rozmawiasz z mężem, jeśli rozmawiasz z dzieckiem, jeśli rozmawiasz z kolegą, z bratem lub siostrą w Chrystusie, współpracownikiem w pracy, chcesz coś wyjaśnić, chcesz rozwiązać konflikt, nie rób tego w gniewie, w zapalczywości, w złości, z krzykiem. I tu nasuwa się takie pytanie, co robisz, gdy opanowuje cię gniew? Złość, gdy twoje emocje podnoszą się, a jesteś w takiej sytuacji wyjaśnienia różnic, początku konfliktu, co robisz wtedy? Czy idziesz dalej i pozwalasz, żeby ta spirala się nakręcała, taka spirala złości, czy może coś innego? Powiem wam, co ja próbuję robić w sposób niedoskonały i też przez lata się uczę i Jola o tym, moja żona wie, gdzie, bo to najczęściej z żoną są, najbliżej żyjemy, są różne rzeczy do wyjaśnienia. Ja odchodzę na bok. Nie, żeby ją ignorować, absolutnie nie, ona wie, bo nie odchodzę na bok, bo nie chcę z nią rozmawiać, tylko żeby nie eskalować tej spirali napięcia, żeby nie rozmawiać w tych emocjach, bo tylko siebie poranimy, żeby właśnie emocje ochłonęły. Więc odchodzę do innego pokoju. Po co? Żeby ochłonąć i żeby przyjść do Boga. I proszę Go, Panie Boże, pokaż mi, jaka jest Twoja perspektywa na tą sprawę. Gdy tak się pomodlisz, Boże, pokaż mi, jakie jest Twoje spojrzenie, to Bóg nie będzie Ci mówił o tym, co Jola ma zmienić, albo ktoś inny, znaczy co żona, czy ten drugi człowiek. Tylko Bóg Ci pokazuje wtedy, co Ty. Więc u mnie tak to działa, że ja od razu widzę, że nawet jak miałem rację, to sposób był zły. Więc wyznaję to Bogu. Dziękuję Mu za Jego przebaczenie, które mam w Chrystusie. I proszę Go, żeby teraz dał mi słowa łagodne, uprzejme, miłe, gdy będę dalej rozmawiał. Więc po około 15 minutach, 20, u mnie mniej więcej tyle to zajmuje, ja wracam i zaczynam od przeproszenia i o prośbę o wybaczenie. A potem rozmawiamy o tym, o tej sprawie. I nigdy w gniewie, nigdy w zapalczywości. Drugi fragment. Sprawa dotyczy też Efezu, bo to jest fragment z listu do Tymoteusza. Doświadczony lider, apostoł Paweł pisze list do Tymoteusza, który jest liderem właśnie w Efezie. I daje mu wskazówki, jak ten młody lider ma, na co ma zwracać uwagę. No i popatrzcie, jakie wspaniałe słowa. A sługa pański nie powinien wdawać się w spory, lecz powinien być uprzejmy dla wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący przeciwności, napominający z łagodnością krąbrnych, w nadziei, że Bóg przywiedzie ich kiedyś do upamiętania i do poznania prawdy i że wyzwolą się z sideł diabła, który ich zmusza do pełnienia swojej woli. Widzicie, mam nadzieję trochę, że wyróżniłem te słowa, które dotyczą bardziej języka, ale już podoba mi się bardzo pierwsze trzy słowa. On mówi, a sługa pański, czyli zwróćcie uwagę, pisze do lidera, do młodego lidera i mówi, sługa pański. I to jest to chrystusowe myślenie, kim jest lider, że lider ktoś służy. To jest ktoś, kto służy, to nie jest ktoś, kto sprawuje władzę. Jeżeli chcesz być liderem, to służ. Najpierw swojej żonie, swoim dzieciom, w swoim domu i potem dalej. I młody liderze lub starszy liderze, obecny liderze lub przyszły liderze, służ. I bądź uprzejmy dla wszystkich, tak jak to jest napisane. Co to znaczy być uprzejmy? Ja badałem te niektóre słowa w słowniku. To znaczy życzliwy stosunek do ludzi. To znaczy wrażliwość na drugiego człowieka. To znaczy, że jestem nastawiony pozytywnie, przyjacielsko do drugiego człowieka. Ja jestem niedoskonały, on jest niedoskonały. Tylko Chrystus jest doskonały. I jeszcze wskazówka, jak ten lider ma postępować wobec opornych, upartych, to jest inaczej tych krąbrnych, on ma ich napominać. Jak on ma ich napominać? Z łagodnością, w innym miejscu jest w duchu miłości. Czyli z życzliwością, dobrocią, szukając tego napominanie, czy nawet wychowywanie dziecka jest tylko po to, żeby on mógł coś poprawić. Nie mam żadnego innego interesu. Mówię coś takiego, zależy mi na Tobie tak bardzo, na Twoim dobru, że nie mogę milczeć i chcę Ci to powiedzieć. To będzie trudne. I co jest fajne, że popatrzcie na końcówkę. Oddaję Bogu wykonanie tego zadania, tego upamiętania, że to nie jest moja rola. To jest już rola Boga i tego człowieka, czy on się upamięta. Więc tyle o mowie, która powinna być uprzejma, miła, łagodna, życzliwa versus surowa, szorstka, przykra, nieuprzejma. inny temat, inny grzech języka, to obmawianie oczernianie. To są inne słowo, a versus mowa budująca, zachęcająca. No i wstawiłem tutaj dwa słowa, obmawianie i oczernianie. Pewnie nieraz badaliście różnice, czy zastanawialiście, jakie jest znaczenie tych dwóch słów, obmawianie i oczernianie. I no ja też szukałem właśnie znaczenia w języku polskim i obmawianie to jest mówienie o słabościach, o grzechach, o wadach drugiej osoby, innej osobie, ani bez jej zgody, ani bez jej obecności. Mówię komuś o kimś bez jej zgody, bez jej obecności, o jej wadach, o jej grzechach, o ich zaletach. Na przykład mówię innej osobie, że ten facet jest uwikłany w pornografię. Ta osoba, która jest uwikłana w pornografię, ani o tym nie wie, że ja innemu mówię o tym, ani nie dała mi pozwolenia na to. A oczernianie, innym słowem na oczernianie jest oszczerstwo, w piśmie często jest użyte jako oszczerstwo, albo tak potocznie obsmarowywanie kogoś. I czym to jest? To jest również mówienie komuś o grzechach, o jakichś potknięciach drugiej osoby, właściwie przekazywanie takiej informacji drugiej osobie, oczywiście, że bez jego zgody i obecności, ale ta rzecz jest nieprawdziwa. Dodajesz tą czerń, która jest nieprawdziwa, oczernianie, ja tak sobie to zapamiętałem. Więc zbierając razem to, jakie są podobieństwa, a jaka jest różnica. W obu przypadkach ja mówię komuś innemu o grzechach, o słabościach, o wadach, o upadkach innej osoby, o osobie, która jest nieobecna i tego nie wie, w obu przypadkach jest to grzech. Tak nie powinno się robić. Różnica polega na tym, że przy obmawianiu mówię prawdę, a przy oczernianiu nie mówię prawdy albo zmieniam tą prawdę, bo chcę pokazać go w jak najgorszym świetle. I teraz zadam retoryczne pytanie. Niech ktoś ma odwagę cywilną i podniesie rękę. No tak, to nie jest retoryczne, to by była odpowiedź. Czyli pytanie, że można... Czy ktoś z nas chciałby, aby ktoś inny ciebie, cię obmawiał albo jeszcze oczerniał? Czy ktoś z nas chciałby? No nikt nie chce być obmawiany. Nikt nie chce być oczerniany. Ten... Jezus mówi o tym w ten sposób, bardzo ogólnie. To jest nazwane w kazaniu na górze jako taka złota zasada postępowania. A więc wszystko, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy czyńcie. Taki bowiem jest zakon i prorocy. Dotyczy to też języka, dotyczy to też mowy. Nie chcemy, żeby ktoś obmawiał nas i oczerniał. I dlatego choćby nie powinniśmy tego czynić. Więcej, nie powinniśmy nawet uczestniczyć w obmawianiu czy oczernianiu biernie, czyli słuchając, jak ktoś inny to robi i nie reagując. I kilka fragmentów o tym grzechu języka. Z Księgi Przysłów. Nie oczerniaj sługi przed jego panem, aby ci nie złorzeczył i byś nie poniósł kary. Nie oczerniaj sługi przed jego panem. Czyli zobaczcie, ten fragment mówi o takim zależności, powiedziałbym, ekonomicznej. W Starym Testamencie było to częste, że był sługa, czasami niewolnik i pan. I ten sługa przez kogoś innego jest oczerniany przed tym panem. W naszym, w naszej sytuacji ekonomicznej byłby to pracownik i przełożony, zwierzchnik, szef. Więc jakbyśmy ten fragment napisali, przynajmniej początek, nie oczerniaj pracownika przed jego zwierzchnikiem. Więc mam znów pytania do własnego przemyślenia. Czy obmawiasz lub oczerniasz swojego współpracownika, może podwładnego? A może czy obmawiasz lub oczerniasz swojego szefa? Tak być nie powinno. I przykład z mojego życia. Mieszkaliśmy wtedy w innym mieście, więc to znów jest parę dobrych lat temu i byłem liderem małego zespołu w naszej misji. I w tym zespole była osoba, która bardzo odwlekała wykonywanie swoich zadań. I to było frustrujące dla mnie, wiem, że nie tylko dla mnie. I po jakimś czasie odwiedził nas przełożony i rozmawialiśmy. On zapytał się, no jak ci idzie z zespołem, jak ci się współpracuje z ludźmi, jak ci się współpracuje z tą osobą. Ja wtedy powiedziałem jej, że dobrze, że generalnie, jemu, że generalnie dobrze, tylko jest jedna osoba, która bardzo odwleka wykonywanie swoich zadań i to mnie strasznie boli i frustruje i zespół też. I wiecie już, co stało się potem. Potem, nie wiem, jak to się stało dokładnie, ale ta osoba dowiedziała się, że ja rozmawiałem z przełożonym i że to powiedziałem. I ona poprosiła mnie o rozmowę i pamiętam tylko jedno zdanie do teraz z tej rozmowy. Powiedziała więcej zdań, ale to, co zapamiętałem, to powiedziała tak. Myślałem, że ty nie jesteś taki. Dlaczego najpierw ze mną nie porozmawiałeś? Dlaczego najpierw ze mną nie porozmawiałeś? Tylko z przełożonym. Czy to było prawdą, to co powiedziałem przełożonemu o tej osobie? Tak, to było prawdą. Ta osoba też się z tym nie była przeciwna temu. Czy rozmawiałem z tą osobą o tym? Nie, nie miałem odwagi albo nie byłem na tyle dojrzały. Czy rozmawiałem o tym z inną osobą? Tak. Bez jej zgody? Tak. Czy to była obmowa? Dokładnie tak. Powiedziałem prawdę, ale nie rozmawiałem najpierw z nią, a rozmawiałem o jej złym zachowaniu z przełożonym bez jej wiedzy. To był grzech. Więc to jest taki przykład. Jeszcze fragment na ten temat obmawiania, oczerniania. Tym razem jesteśmy w Koryncie. List do Koryntian i apostoł Paweł pisze do wierzących w Koryncie. Nie wiem, ile wiecie o kościele w Koryncie, ale trochę się dowiecie z jednego wersetu, albo dużo się dowiecie. Obawiam się bowiem, że gdy przyjdę, zastanę was nie takimi, jakbym chciał i że wy również nie znajdziecie mnie takim, jakim chcielibyście, lecz że może będą swary, zazdrość, gniew, zwady, oszczerstwa, obmowy, nadymanie się, nieporządki. Może starałem się wyróżnić te słowa, które znów dotyczą języka, chociaż one są wszystkie powiązane. Jeden werset, dużo mówiący o Koryncie. Gdyby ktoś mnie zapytał o Korynt, co tam się działo wśród wierzących, to pierwsze, co mi się rzuca, to niemoralność seksualna, że oni zmagali się z tym. Ale tutaj jest mocne ostrzeżenie dla mnie, dla ciebie, dla naszego kościoła w Gdańsku. dla nas wierzących lokalnego kościoła w Gdańsku. Pomyślmy, co działo się między wierzącymi w Koryncie na podstawie tego fragmentu. Między innymi kłótnie, zazdrość, oszczerstwa i obmowy. Oni nie usunęli tego, nie odrzucili tego. Jeśli takie postawy, takie zachowania, zazdrość, spory, zwady, czy kłótnie, czy obmawianie, czy oszczerstwa i tym podobne będą się rozprzestrzeniać w lokalnym kościele, będą się rozpleniać, to jaki to przyniesie owoc? Jaki to przyniosły owoc w Koryncie? O ile pamiętam, jeden uważał się, że jest apollosowy, drugi, że jest pawłowy, a trzeci, że jest chrystusowy. Oni tworzyli stronnictwa i podziały i nadymali się, uważali, że są lepsi od tych drugich z jakiegoś powodu. Więc tworzą się odłamy. Apostoł Paweł tam pisze hymn o miłości, bo nie mają tej miłości. Są bardzo obdarowani duchowo, ale używają to w kompletnie nieuporządkowany i zły sposób tych darów duchowych. Jest bałagan. W którymś momencie apostoł Paweł pisze, wstyd nawet mówić, co się dzieje między wami. I jestem prawie pewien, że wielu poranionych ludzi odchodziło z tego kościoła lokalnego w Koryncie. To ciekawe, jak poszło moje myślenie, gdy myślałem o tym fragmencie i o Koryntianach. Pomyślałem sobie, a gdybym ja i moja rodzina mieszkała w Koryncie, w Grecji, czyli w prowincji rzymskiej o nazwie Achaja wtedy, nie w Koryncie, nie, powiedzmy gdzieś w wiosce. I gdyby mój syn chciał studiować, twój syn chciałby studiować, czy wysłałbyś go do Koryntu, żeby studiował? Tam jest najlepszy uniwersytet, ale wiesz, że edukacja jest ważna, ale w tym kluczowym wieku jest ważne, żeby być w dobrym, lokalnym kościele. Czy wysłałbyś go do pobliskiego Koryntu? Ja bym go błagał, żeby tam nie studiował. Wiecie, gdzie bym go zachęcał, żeby studiował? W Tesalonice, na północy. Kawał drogi, rzadko będziemy się widzieć. Dlaczego? Wystarczy przeczytać pierwszy i drugi rozdział pierwszego listu do Tesaloniczan. Powiem wam, co tam pisze apostoł Paweł. Wy, Tesaloniczanie, przyjęliście słowo z radością i trwacie w uświęceniu. Staliście się naśladowcami naszymi i Pana Jezusa. Staliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii, to jest sąsiednia prowincja, i Achaii. Macedończycy, od was Ewangelia się rozeszła do każdego zakątku tej ziemi. I wiele innych takich słów, które myślę, o, świetnie by było być w tym lokalnym kościele. Jakim kościołem my chcemy być? Jaki chcemy tworzyć kościół? Taki jak w Koryncie? Czy taki jak w Tesalonice? Nasze słowa się liczą. Jak będziemy obmawiać siebie, oczerniać, będziemy rozwiązywać w złości sprawy, nieopanowanie i będziemy się ranić, albo nie będziemy, co gorsze, rozwiązywać konfliktów, to będziemy bardziej podobni do Koryntian. Ostatnie dwa fragmenty o obmawianiu i oczernianiu. Akurat tak się składa, że są skierowane do kobiet. Myślę, że całość jest skierowana do to obmawianie, oczernianie również dla mężczyzn. Ale no, przeczytam. Więc to są dwa fragmenty do dwóch liderów. Do tego Tymoteusza już, o którym przedtem wspomniałem, i teraz do Tytusa. Jeden jest w Efezie, jeden jest na Krecie. Trochę wyrwane, ale spróbuję, jak to przy tematycznym kazaniu, dać kontekst. Podobnie kobiety godne, nieskłonne do obmawiania, nieoszczercze, trzeźwe, wierne we wszystkim. Jakich osób dotyczy ten fragment z pierwszego Tymoteusza? Moglibyśmy powiedzieć, jakich osób dotyczy w kościele w Efezie ten fragment? Dotyczy kobiet, ale trochę wyżej apostoł Paweł daje wskazówki Tymoteuszowi odnośnie diakonów. Kim byli diakonie? Moglibyśmy powiedzieć, że to byli tacy liderzy różnych służb. Służba muzyczna, służba techniczna, służba szkółkowa, nie wiem, różne służby. I teraz tam w tych służbach tymi odpowiedzialnymi za te służby są mężczyźni i kobiety. I on daje kwalifikacje dla mężczyzn, a teraz daje dla kobiet. Dlatego używa tego słowa podobnie kobiety. Czyli to podobnie kobiety, wy kobiety, które mają być odpowiedzialne za jakąś służbę charytatywną, właśnie za nauczanie dzieci, za nauczanie innych kobiet i daje te kwalifikacje i wśród nich jest to właśnie, co dotyczy języka. Nieskłonne do obmawiania. Oczerniania też, bo tam jest to oszczerstwo być może. Więc godne, wierne. Natomiast ten drugi fragment, przeczytam go. Starsze kobiety podobnie w prowadzeniu się czcigodne, nieskłonne do oszczerstw, niezniewolone nad używaniem wina, uczące tego, co szlachetne. Więc to dotyczy starszych kobiet. Moim skromnym zdaniem to nie chodzi tyle o wiek, chociaż, albo nie przede wszystkim o wiek, bo przechodzenie z Bogiem przez różne etapy życia powoduje pewne kwalifikacje, pewne doświadczenie, pewne wypróbowanie, jest ważne. Ale jak to się mówi, z wiekiem przychodzi mądrość, a czasami przychodzi tylko wiek. A tu chodzi o to, żeby przychodziła też ta mądrość. I ta mądrość polega na tym, że te kobiety, które mają, co mają robić, tego, co szlachetne, uczyć inne kobiety, to mają być czcigodne i nieskłonne do oszczerstw. Nieskłonne do oczerniania. Jest tam mowa też o winie. Zakończę też przykładem i potem zastosowanie. Przykładem dwóch małżeństw, nie z naszej, nawet z naszego miasta. Jedno z tych małżeństw, skąd wiem o tym przykładzie, bo jedno z tych małżeństw przyszło do mnie i do mojej żony i poprosiło o przebaczenie za obmawianie. I wyjaśnię, o co chodziło. Te małżeństwa bardzo się lubiły i często się spotykały. To, co było problemem, to gdy się spotykały, to plotkowali, to mówiłem we wrześniu, czym jest plotka, i obmawiali inne osoby. I to trwało przez jakiś czas. I w którymś momencie Duch Święty przekonał jedno z tych małżeństw, że to, co robią, jest złe, że to jest grzech. I oni wyznali ten grzech Bogu i postanowili się odwrócić. No ale spotykali się z tym drugim małżeństwem, więc postanowili zrobić coś takiego i tak zrobili, że gdy się spotkali, to powiedzieli im o tym, o czym ich Bóg przekonał. Powiedzieli, że wyznali ten grzech Bogu i doświadczyli przebaczenia. Ale teraz, gdy chodzi o te spotkania, są dwa wyjścia. Albo nie będą obmawiać, plotkować, albo nie możemy się spotykać. To tak wpłynęło na tą drugą parę, że oni też to przemyśleli i też postanowili, byli przekonani, że to jest grzech i wyznali to Bogu. I potem też wyznali mi i Joli to. Więc niech tak będzie między nami, w naszym kościele. Tak jak Jakub, który napisał o tym sterze, o tych uździe, o tym małym ogniu, który rozprzestrzenia się, napisał z kolei zdaje się w 4 rozdziale, nie obmawiajcie jedni drugich, bracia i siostry. Takie proste słowa, nie obmawiajcie jedni drugich, bracia i siostry. To jest, się nie podoba Bogu, jest grzechem. No i pomyśl, jeśli ktoś w twojej obecności obmawia lub oczernia kogoś innego, to słuchając tego i nie reagując, czy masz w tym udział? Czy też jesteś winny? Czy jakby milcząco zgadzasz się, to jest w porządku obmawiać tą drugą osobę bez jej zgody, bez jej obecności? Albo oczerniać. Dodatkowo, pomyślmy, jeśli ktoś w twojej obecności obmawia lub oczernia drugą osobę, to czy nie wydaje ci się, że to jest tylko kwestia czasu, kiedy ta osoba obmówi ciebie wobec kogoś innego? Więc przejdę do zastosowania. Dzisiaj krótko na temat dwóch rodzajów grzechów języka. Mowy nieuprzejmej, przykrej, szorstkiej versus mowy uprzejmej, miłej i łagodnej oraz obmawianie, oczernianie w przeciwieństwie do mowy prawdy, zachęty, mowy budującej. I przygotowałem kilka pytań. Mogę je przeczytać i po prostu wolno i dać chwilę nam do zastanowienia. Może Duch Święty przekona kogoś z nas. Jak ważna jest dla ciebie zasada nigdy w gniewie? Czy masz sposoby na opanowanie swojego gniewu? Jeśli tak, to jakie? Na ile twoje słowa są uprzejme, łagodne, miłe, w ogóle, ale również w czasie konfliktów? Co możesz zrobić, aby usunąć albo unikać obmawiania lub oczerniania kogokolwiek w pracy, w rodzinie, w kościele, gdziekolwiek? I wyświetlę na chwilę te 3 punkty, które uważam są pomocne, gdy Duch Święty przekonuje nas, że coś jest nie tak i w ogóle pomocne w takim kroczeniu z Bogiem. Pierwsze to uświadom sobie, czy jest jakiś konkretny grzech do wyznania. Drugie, upamiętaj się, wyznaj Bogu ten konkretny grzech. Przyjmij Boże przebaczenie, dziękuj za to i podtrzymuj radykalne spojrzenie na grzech. Nie pobłażaj. I trzecie, kontynuuj, poddawaj swoją mowę pod panowanie Ducha Świętego i Słowa Bożego. Szczerze proś Boga o siły do panowania nad językiem. Gdy upadasz, wyznawaj to zawsze. Znów uświadom sobie, upamiętaj. I to jest ciekawe. Poproś też godne zaufania osoby, na przykład z rodziny, z grupy uczniów, z grupy domowej, o napomnienie, gdy tylko dostrzegą u ciebie jakiś grzech języka. Poproś ich, żeby dostrzegali grzechy języka. Ja doświadczyłem tego w piątek, gdy ktoś zwrócił uwagę mi na grzech języka. Jestem tak wdzięczny za to, że ta osoba to zrobiła. Nikt nie jest doskonały. Wszyscy jesteśmy w drodze. Możemy sobie pomagać. Zakończę modlitwą i będziemy mieć ten nieformalny czas przy kawie, herbacie.